Nowy rok to zwykle czas obietnic, że schudniemy, że przestaniemy palić, mniej pracować, więcej odpoczynku. W ekosferze dziś o obietnicach związanych z ekologią, bo grzeszków w tej dziedzinie też mamy trochę. Może więc jakieś obietnice typu zadbam o swoje środowisko, może zużyję mniej wody, prądu, ciepła, gazu, będę segregował odpady, zrobię coś dla ziemi i tym samym dla siebie. Powiemy, jak to zrobić. Aneta Gała-Burda, zapraszam do 15. Gościem w ekosferze jest dzisiaj Dariusz Ochrymiuk z podlaskiej stacji przyrodniczej Narew. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Powiedzmy, czy takie obietnice warto robić? Obietnice, które wnoszą coś dla ziemi.
Myślę, że każda obietnica jest dobra, o ile staramy się ją spełniać. Jeżeli obiecamy sobie, a myślę, że to jest najlepszy odbiorca naszych obietnic, sobie szczerze, że coś robimy, na pewno mamy dużą szansę, żeby przynajmniej część z tych rzeczy obiecanych spełniać i starać się nie zapomnieć o tych spełnieniach przez cały rok, a może i dłużej, przez całe życie.
No a dlaczego właśnie dla ziemi?
Ten temat coraz bardziej zaczyna nas dotyczyć. To nie jest tylko nasz temat indywidualny, naszego życia, zdrowia.
Czy medialny, prawda?
Tak, czy medialny, ale jest to również sprawa, która dotyczy naszych rodzin, dotyczy przyszłych pokoleń naszych dzieci i tego wszystkiego, można nazwać zła, które się dzieje, tych problemów, które się rodzą. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, a powinniśmy zaczynać przede wszystkim od siebie, no to będą coraz większe kłopoty.
Jak to nasze środowisko potrzebuje ochrony i takich właśnie obietnic?
Potrzebuje szybko i bezwzględnie. A w czym? Myślę, że tak jak z wieloma sprawami, trzeba zaczynać od siebie. Wtedy jak zaczynamy od siebie, staramy się coś zmienić w swoim postępowaniu w życiu, to się szybko, jesteśmy konsumentami i jeżeli wielu ludzi zaczyna to robić, to się szybko przekłada na gospodarkę, na nasz kraj, na ogólną sytuację środowiska na naszej ziemi i pomysł, żeby starać się dobrze i zdrowo żyć, to również jest takie samo staranie o ekologię i o przyrodę naszego globu. Jeżeli sobie pomożemy, pomożemy innym i pomożemy ziemi.
No właśnie, czy my konsumujemy zbyt szybko, czy kurczą się zasoby ziemi? No my eksploatujemy wiele rzeczy, bo i ropę naftową, i gaz. Jasne. Bardzo dużo rzeczy, które są nam niezbędne, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Czy te zasoby się kurczą?
Przez długie lata mówiono nam, że konsumpcja jest kołem zamachowym gospodarki.
Nakręca gospodarkę.
Tak, oczywiście, więc czym więcej konsumujemy, tym dostatniej żyjemy. Ostatnie lata pokazują, że wiąże się z tym też dużo problemów, a te problemy są tak znaczące, że powodują proces wręcz odwrotny. Czyli czym więcej konsumujemy, tym więcej mamy problemów ze środowiskiem i wydatki późniejsze na ratowanie, na podtrzymywanie naszego zdrowia i stanu środowiska są tak duże, że się okazuje, że już nie warto konsumować dużo, że trzeba zwrócić na to uwagę, ponieważ i stan środowiska bardzo się zepsuł, a zasoby się kurczą. Zasoby podstawowe, na które zawsze nam zwracano uwagę, czyli węgiel, ropa, gaz, zasoby przyrodnicze surowców na ziemi są coraz mniejsze, ich jakość jest coraz gorsza i powinniśmy na to zwracać uwagę.
Czy takim podstawowym sygnałem, że coś się dzieje, to są te zmiany klimatu, które mamy?
Nam oczywiście trudno to zrozumieć. My żyjemy w klimacie umiarkowanym, lubimy ciepełko, każdy się cieszy, jak lato jest upalne, może sobie odpoczywać na słońcu, ale zmiany, które są powodowane stopniowym ocieplaniem się klimatu, ocieplaniem się atmosfery, to są zmiany bardzo trudno odwracalne, to są zmiany, które dotykają w dużym stopniu nie terenów klimatu umiarkowanego, ale terenów, załóżmy, bardziej przy równiku albo przy biegunach, gdzie te zmiany są widoczne gołym okiem. Te zmiany już powodują wielkie migracje, nie tylko zwierząt i wymieranie, cofanie się lodowców, ale również poważne kłopoty gospodarcze. z tym związane. Brak czystej wody, susze, konieczność dowożenia jedzenia na tereny, gdzie wcześniej normalnie były uprawy, a teraz już są niemożliwe.
Poza tym pojawianie się zjawisk też ekstremalnych, prawda? To też zauważamy.
Są zjawiska ekstremalne w postaci właśnie albo huraganów, albo wielkich burz, susz w innych miejscach, nieurodzajów. Z kolei to rozchwianie klimatu powoduje na przykład masowe występowanie w niektórych miejscach szkodników albo wymieranie gatunków i to wszystko składa się w jeden taki bigos, który coraz bardziej kipi i jest coraz bardziej niebezpieczny.
Czy można powiedzieć, że wreszcie zaczęliśmy to zauważać, bo ostatnio się dużo mówi o tych zmianach i czy my wreszcie się przestraszyliśmy, czy jeszcze ciągle są ludzie, którzy nie wierzą w zmiany klimatu, którzy uważają, że to są bajki?
Myślę, że się nie wystraszyliśmy jeszcze dostatecznie.
Mimo, że to wszystko zauważamy, bo to zauważamy na własnej skórze.
Tak, mimo, że zauważamy to na swojej skórze, ale nie jest to jeszcze taki poziom, gdzie podejmujemy decyzje. Natomiast niewątpliwie wszystkie badania, wszystkie obliczenia, które są robione przez światowe instytucje, świadczą o tym, że ten proces się rozpoczął, że nabiera prędkości, że jest bardzo niebezpieczny i z nami jest tak, że póki się nie oparzymy, to tej ręki nie zdejmujemy, więc myślę, że powinniśmy zrobić jak najszybciej wiele kroków, żeby to powstrzymać.
Za chwilę porozmawiamy już o naszych grzeszkach, które robimy właśnie powodując, że na Ziemi jest coraz gorzej. Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o obietnicach, które możemy sobie złożyć w związku z Nowym Rokiem, obietnicach, jak to w Ekosferze, obietnicach dla Ziemi. To jakie są te nasze największe grzechy? Mówiliśmy o tym, że kurczą się zasoby Ziemi.
Tak, to prawda, że za dużo konsumujemy, ale przechodząc do szczegółów, to przede wszystkim dużo też śmiecimy. To jest problem, który jest takim problemem, że tak powiem, systemowym. Niestety nasz kraj jest w ogonie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie temu zjawisku. Wiele krajów w Europie znacznie lepiej sobie radzi z problemem zaśmiecania środowiska.
Ale mamy tą selektywną zbiórkę odpadów. Już to jest wprowadzone, już w miarę się do tego przyzwyczailiśmy, się w miarę nauczyliśmy, ale czy to wszystko te w miarę to jest ciągle za mało?
To w miarę ciągle znaczy ostatnie miejsce w Europie. W tej chwili w Polsce do ponownego wykorzystania, do recyklingu wchodzi około 34% odpadów, które produkujemy. Czyli z 1/3 sobie radzimy, a 2/3 zostają. Średnia europejska to jest 44%, ale są kraje, które mogą być przykładem dla nas, dla Europy i dla świata, na przykład Szwecja, która już w roku 2012 poziom wykorzystania odpadów doszła do poziomu 96%, czyli można powiedzieć, że praktycznie wszystkie śmieci, które wytwarzają, są w stanie przerobić na energię, na inne towary i tak bardzo się w tym specjalizują, że w tej chwili nawet mają tak dużo przedsiębiorstw przetwarzających to, że w tej chwili mogą nawet pozwolić sobie za pieniądze oczywiście przyjmować śmieci z innych krajów, ponieważ ich potencjał przeróbki tych odpadów jest tak duży i przetwarzać te odpady z korzyścią dla siebie.
To co oni robią jeszcze takiego, oprócz właśnie tych zakładów, tego przetwórstwa? Co robią takiego, czego my nie robimy, że u nich jest to na tak wysokim poziomie?
Przede wszystkim zaczęli od podstaw. Podstawami jest to, że w Szwecji istnieje około 40 instytucji rządowych albo sponsorowanych przez samorządy albo firmy, które badają, opracowują różne systemy, jak ze śmieci pozyskać energię. U nas to są znikome instytuty, które się tym zajmują. I doszli do pewnych zasadniczych tez. Przede wszystkim podstawa to jest zapobieganie produkcji odpadów. To jest numer jeden w Szwecji. Nie żadne podwójne opakowania, czyli typowa szwedzka woda do picia. Szwedzi wymyślili sobie, że przestają produkować wodę niegazowaną i nie sprzedają jej. Postawili na to, że woda w kranie ma być taka czysta, że nie opłaca się i nie wolno jej butelkować i sprzedawać. Sprzedawana jest wyłącznie woda gazowana. Produkowane są opakowania wielorazowe, które każdy sobie napełnia, jadąc na wycieczkę do pracy, w samochodzie, w domu i po prostu pije z tych opakowań wielorazowych. U nas ciągle ilość petów, butelek, w których się sprzedaje wodę źródlaną, mineralną i inną, niegazowaną, jest przeogromna i stanowi to wielki procent odpadów. To jest pierwsza rzecz, produkować mniej opakowań. Druga rzecz, produkować opakowania, które nadają się do recyklingu, czyli nie żadne mieszanie plastiku z papierem, z jakimiś farbkami i tak dalej. Opakowanie ma być proste, opakowanie ma iść do recyklingu i ma być zrobione z surowców, które się łatwo przerobi i zostanie wykorzystane powtórnie. I druga rzecz, szukanie rozwiązań alternatywnych dla recyklingu. Rozwiązaniem alternatywnym są oczywiście pozyskiwanie energii, czyli podsumowując, jak najmniej opakowań, opakowania proste, które da się przetworzyć, a te, które już nie przetworzymy, to idą na pozyskanie energii, czyli najwyższego rodzaju spalarnie, które spalają te odpady i produkują właśnie prąd, energię elektryczną. Ale jeszcze jest kwestia na przykład z odpadami organicznymi. Oni też mają pomysł. Odpady organiczne są dwóch rodzajów. Oddzielnie są jakieś tam gałązki, trawa i tak dalej. Oddzielnie są produkty spożywcze. I produkty spożywcze zawsze idą na biogazownię. I z biogazownia to produkowany jest gaz, który idzie z kolei do samochodów i do autobusów miejskich. Natomiast trawa, gałązki idzie na kompost i później są i mogą to kupić działkowcy. Odpady spożywcze z biogazowni później po przegazowaniu też idą na kompost. Chodzi o to, żeby nie palić odpadków organicznych, ponieważ nie możemy drugi raz tego wykorzystać. A tak możemy wytworzyć gaz, z którego skorzystamy, a później jeszcze skompostować. I to jest to.
No to rzeczywiście trochę nas jeszcze czeka, żebyśmy mogli dogonić Szwedów. Natomiast w związku z tymi obietnicami, co jeśli o śmieci chodzi, my możemy zrobić na tu i teraz? No segregujemy odpady, ale też podobno nie segregujemy ich tak jeszcze jak powinniśmy.
Nie segregujemy tak jak powinniśmy. Właśnie powinniśmy, dobrze by było z takich krajów jak Szwecja brać przykład, ale zwróćmy uwagę na ich punkt numer jeden, czyli produkować najmniej śmieci. Produkować najmniej śmieci to, czyli być odpowiedzialnym konsumentem. Jak zachodzimy do sklepu, powinniśmy zwrócić uwagę jako konsument, jaki bierzemy produkt. Czy musi być zapaczkowany, czy nie możemy...
Na przykład warzywa, prawda?
Tak, nie musimy kupować pół kilograma czy kilogram w foliach, w siatkach i tak dalej, plastikowych, a możemy kupić kilka, bo może potrzeba nam trochę mniej. I kupimy kilka bez opakowania, taniej z uwagi na to, że bez opakowania i pozbędziemy się tego problemu. Czyli odpowiedzialna konsumpcja, no i zwracanie uwagi na to, co się kupuje.
Musimy też na przykład nauczyć się nadawać tym odpadom drugie życie. Że nie wyrzucamy pewnych rzeczy na śmieci, ale że je oddajemy. Czy książki na przykład, czy ubrania. To też moglibyśmy nad tym
popracować. To by było cudowne. Oczywiście takie rzeczy powinniśmy, książki, ubrania zwracać i w wielu krajach jest to trend, ale zobaczmy, jak jesteśmy daleko jeszcze za innymi krajami, chociażby z uwagi na te automaty do zwrotów opakowań. W wielu krajach wszystkie puszki, wszystkie butelki, słoiki, inne opakowania są po prostu, wrzuca się je do automatów, one nam drukują bilecik, tam są napisane ile tam euro, ile centów mamy zwrotu. To nam oczywiście kasują przy kasie i o tyle mniej płacimy za zakupy. U nas to się nie robi. Kraj nie zainwestował w te automaty do zwrotu opakowań, a także ciągle, no niby nie możemy już używać tych reklamówek, one są płatne i tak dalej, ale ja pamiętam swoje doświadczenia na przykład już sprzed kilkunastu lat we Włoszech, kiedy w którymś momencie we Włoszech zniknęły wszystkie reklamówki i wszystkie reklamówki zaczęto robić z takiego tworzywa produkowanego ze skrobi. Ona, ta reklamówka bardzo przyjemnie pachnie, jest bardzo przyjemna w dotyku, jest mięciutka, w zapachu przypomina tak jakieś ziarno, popcorn czy coś takiego. Nie jest to oczywiście reklamówka, którą niektórzy może reklamują, że można ją wyrzucić do rowu, absolutnie. Bo ona się też rozkłada dosyć długo tam w wilgoci i to się rozłoży szybko, ale przecież nie będzie fruwała sobie po trawniku. Ale jest to już towar taki, gdzie trafi na kompost, gdzie się zneutralizuje, rozłoży, zostanie zjedzona przez te wszystkie bakterie, nicienie i tak dalej i znowu wróci jako pożyteczna rzecz w biosystemie, a nie po prostu będzie fruwać tam po polu.
Także śmieci, to jest jedna rzecz, nad którymi musimy w Polsce popracować.
Zdecydowanie.
Za chwilę porozmawiamy o jeszcze kolejnych naszych grzeszkach. Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, jakie obietnice dla Ziemi możemy złożyć sobie w styczniu i próbować je realizować przez cały rok. Mówimy o tym, że takim jednym z naszych największych grzeszków Polaków oczywiście, to jest słaba segregacja odpadów, a jednocześnie to, że ciągle zaśmiecamy jednak ten świat. Tutaj jeszcze chciałabym, żebyśmy jedną rzecz powiedzieli o śmieciach, bo zaczniemy za chwilę o kolejnych grzeszkach, czyli o wodzie, ale czy w Polsce my ciągle spalamy śmieci, czy w gospodarstwach domowych, że my ciągle palimy te śmieci?
Palimy śmieci ciągle w piecach i to jest straszne.
Sam no ale wiele przecież razy... są za to kary. Tyle się o tym mówi.
Latają niby drony, sprawdzają parametry dymu wychodzącego z kominów.
I ciągle mamy smog i ciągle jest coraz
tak,
gorzej.
Ciągle mamy smog, ciągle to jest kwestia odpowiedzialności. To jest kwestia odpowiedzialności. W Szwecji czy w Holandii sobie trudno wyobrazić, że na przykład ktoś posprząta ogródek i później to wszystko podpali i jest pełno dymów. Każdy sąsiad weźmie telefon, ponieważ jest odważny i czuje się odpowiedzialny i natychmiast zadzwoni i, że tak powiem, zakapuje takiego gościa, który to tak robi. My nie robimy, ciągle boimy się tej odpowiedzialności i ciągle nie wierzymy w to, że to również nas dotyczy, tego, żeby zdecydowanie w sposób obywatelski przeciwdziałać takim zachowaniom. Nie możemy tego sami robić i powinniśmy zwracać uwagę na to, co robią sąsiedzi, co robią w naszych wsiach, co robią w naszych miastach. Nie trzeba tylko dbać o siebie, trzeba również mieć tą siłę i odpowiedzialność obywatelską, żeby na każde takie zauważone
zachowanie
zwracać uwagę i w sposób zdecydowany zwracać, dzwonić. Nie może być tak, że jedna osoba zatruje nam powietrze na całym osiedlu, bo tutaj pan musiał spalić trawę, a wszyscy...
Albo opony, co się wielokrotnie
zdarza. Tak, tak.
Zakończyliśmy już ten temat śmieci. Kolejny nasz grzeszek to jest woda. W 2080 roku podobno bez wody zostanie nawet 3 miliardy ludzi. Oczywiście wiele osób będzie cierpiało też głód. W tej chwili już wiele osób cierpi właśnie z pragnienia, a my szastamy sobie tą wodą jak chcemy.
Tak,
znaczy mówię o Polakach oczywiście,
tak,
bo nam się wydaje, że Polska nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o wodę, a nie jest?
Polska jest krajem w skali Europy i w skali świata, który ma bardzo, bardzo małe zasoby wody pitnej, znaczy czystej wody pitnej, która się nadaje do wykorzystania spożywczego. I tak jak ze wszystkimi innymi rzeczami, powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności o ich oszczędzanie, a w drugiej kolejności o ich jakość. Czyli w naszych gospodarstwach domowych powinniśmy zwrócić uwagę, jak z tą wodą postępujemy. Jeżeli mamy wodociąg, korzystamy ze studni, jakiejś tam gminnej studni, która jest w naszej miejscowości, pamiętajmy o tym, że zasoby tej wody, która jest w ziemi, cały czas ubywają. Powinniśmy zwrócić uwagę na drobiazgi, na cieknący kran, na cieknącą spłuczkę, bo to nie tylko właśnie sprawa ubywających zasobów, ale to również sprawa naszej kieszeni. Okazuje się, że taka spłuczka czy kran potrafi nam wykapać w skali rocznej kilkadziesiąt metrów sześciennych wody, za którą my zapłacimy. Czyli dbając o wodę, powinniśmy przede wszystkim ją oszczędzać. Druga sprawa, nasze niektóre zachowania wpływają na jakość wody. To jest kwestia przede wszystkim rolnictwa, ale również naszych zachowań na podwórku. Nie powinniśmy zanieczyszczać tej wody, czyli wprowadzać na przykład jakiś proceder w czasie burzy. Ja mieszkam w tej chwili nad Biebrzą i proceder wprowadzania w czasie burzy, spuszczania szamp, bo nikt nie widzi, i jak jest wielka burza, no to wtedy można coś tam wypompować do rowu. To ciągle jest i ciągle spotykamy się z tym, z czymś takim, że ktoś tam pompuje i zanieczyszcza, czyli zanieczyszcza tą wodę potencjalnie czystą, która nam się może przydać. Ja akurat pracuję w tej chwili w firmie, która robi, prawie codziennie robimy wykopy. Wiem, co się dzieje, załóżmy, w gruncie. To, że ostatnio przecież padało, nie jest zupełnie sucho, ale poziom wody tej takiej podskórnej w gruncie to sięga gdzieś tam od pół metra do metra, jest trochę wilgotny grunt, a później zaczyna się pustynia. Pustynia, która się zaczęła mniej więcej 2 lata temu. Wtedy została przerwana ta łączność wód tych podskórnych, powierzchniowych z wodami głębinowymi i po prostu przez kilka metrów można kopać, jest zupełnie sucho, sucho i później się zaczynają wody gruntowe. Czyli od kilku lat widzimy, na różnych terenach jest oczywiście różnie, ale na Podlasiu to jest praktycznie standard, że mamy pustynię, ona jest ukryta, zaczyna się gdzieś z metr pod ziemią i jest przez kolejny metr, 2 metry jest zupełna susza. Widzimy to po drzewach, jak dużo drzew, które nie wiemy czemu, ale zaczynają usychać. W mojej okolicy co jakiś czas walą się sosny, wszystkie właśnie z powodu tego, że jest niski poziom wody.
No tutaj jeszcze z pomocą przychodzą nam firmy produkujące różne urządzenia, które pobierają wodę, czyli na przykład zmywarki, czyli pralki. Warto kupować te energooszczędne i wodooszczędne.
Tak, punkt
prawda?
Numer One jeden, są, tak. Oszczędność. Oszczędność, czyli powinniśmy zwracać uwagę na to, że zainwestujmy i kupmy zmywarkę, która będzie zużywała o wiele mniej wody niż ręczne. Tak samo z pralkami, które mają odpowiednie oznakowanie, które potrafią zważyć nam tą odzież, którą wrzucimy do prania. Wiedzą, nie leją standardowo pół bębna, tylko wleją dokładnie tyle, ile trzeba na opranie tej ilości. Rozwiązania techniczne pomagają, tylko że trzeba je po prostu stosować. Jesteśmy na tym etapie, że stać nas na zmywarkę, kupmy ją. Jesteśmy na etapie, że powinniśmy wymienić pralkę, postarajmy się wymienić na taką energooszczędną i z odpowiednim systemem oszczędzania też wody.
Za chwilę o kolejnych naszych grzeszkach. Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej Narew jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, co możemy sobie obiecać, żeby zrobić dla Ziemi coś dobrego. Mówiliśmy o tym, że zaśmiecamy naszą planetę i że warto zwrócić uwagę na to, co robimy ze śmieciami. Mówiliśmy o oszczędzaniu wody. Kolejna rzecz, która też w pewnym sensie się dla nas przysłuży, jeżeli sobie obiecamy, to jest prąd. Wszystko to się oczywiście przekłada na pieniądze, więc oszczędzając i robiąc coś dobrego dla Ziemi, oszczędzamy też swoją kieszeń, prawda? Tak. Co robimy złego, jeżeli chodzi o prąd?
Możemy zdecydowanie dużo zaoszczędzić w swoim prywatnym rachunku i przekłada się to bezpośrednio na również oszczędności ekologiczne, czyli czym więcej oszczędzamy, tym bardziej chronimy przyrodę. Oczywiście, tak jak ze wszystkimi zasobami, oszczędzanie polega w pierwszym, jakby najważniejszym punkcie, to jest kwestia zabezpieczenia, żeby tej energii niepotrzebnie nie tracić. Od wielu lat istnieje w kraju programy termomodernizacyjne. To jest podstawa, czyli jeżeli decydujemy się na budowę domu, no to powinniśmy zwrócić uwagę na materiały, z którego ten dom robimy. W nowych projektach są oczywiście współczynniki termiczne takiego domu i powinniśmy wybierać takie rozwiązania, które w późniejszych latach zaowocują. To znaczy nie, że one w późniejszych latach tylko nam się zwrócą, ale również na nich zarobimy. Jeżeli zrobimy dom od początku dobrze zaizolowany, a w naszym klimacie ciągle jest to niezbędne, to w przyszłości na tym zarobimy. Tak samo z wykorzystaniem bytowym. No jeżeli chodzi o energię elektryczną, tutaj jest największe pole jakby popisu, jak ją oszczędzać i na co zwrócić uwagę. Urządzenia, które nie pracują, a są podłączone do prądu, okazuje się, że
Na tych zwanych stand-by'ach, tak?
Tak, na stand-by'ach zużywają od kilku do kilkudziesięciu procent energii. W skali rocznej to często przekracza nawet 10% rocznego zużycia. Co by znaczyło, że jeżeli byśmy zwrócili na to uwagę, czyli na przykład te urządzenia podłączali do listwy z wyłącznikiem, czyli na przykład cały sprzęt grający podłączam do jednej listwy z wyłącznikiem i jak nie korzystam, to klikam na listwie wyłącznik, nie działają te wszystkie światełka, a i w skali roku mogę na tym zaoszczędzić 10%. Czyli jeżeli średni rachunek w gospodarstwie domowym no może tam sięgnąć 250 zł, no to już w skali 12 miesięcy, no to już 300 zł mamy zaoszczędzone.
Tu oczywiście też możemy przy kupowaniu na przykład różnych urządzeń do domu, to też wybierać te, które są energooszczędne.
Tak, powinniśmy pamiętać o tym, co nam najwięcej prądu zabiera. Najwięcej prądu w gospodarstwie domowym zabierają lodówki i chłodziarki. I jeżeli mamy działkę albo wyjeżdżamy, znam wiele przykładów, gdzie na działkach no, zostaje tam coś tam kilogram czy dwa w zamrażalniku, nie zabieramy tego do domu, tylko ta lodówka cały czas chodzi i rachunek miesięczny potrafi być tam w wysokości 50 zł tylko za to, że chodzi ta lodówka, która ma już kilka lat, nie jest najwyższej klasy AAA plus i po prostu zabiera nam ogromną ilość energii. No i wszystkie urządzenia, które służą do podgrzewania, czyli te, które czajnik elektryczny, inne piecyki elektryczne, gdzie też bez namysłu potrafimy zagotować cały czajnik wody, zużyć 4-5 razy więcej energii do zalania jednej herbaty, skoro moglibyśmy to zrobić na mniejszej ilości i zaoszczędzić. W skali rocznej i nawet miesięcznej jest to bardzo zauważalne. Przyda się nam, przyda się klimatowi, tym tracą tylko te elektrownie, które hajcują węgiel kamienny i brunatny i dymią, no bo one wtedy nie zarobią na tym prądzie, który niepotrzebnie zużywamy.
A jak to jest z energooszczędnymi żarówkami? Bo jakiś czas temu, już no parę lat temu, zostały te nasze stare żarówki zamienione unijnymi przepisami na żarówki energooszczędne. I tutaj podobno jest tak, myśmy mieli zwyczaj bardzo częstego włączania i gaszenia światła przy tych starych żarówkach. Mhm. A przy tych żarówkach LED-owych czy nowszej generacji, to zaleca się jak najrzadsze gaszenie i włączanie.
Rzeczywiście też...
Bo największy pobór tego prądu jest właśnie przy zapalaniu i przy wyłączaniu.
Tak, tak.
To prawda.
To prawda, że tak jest, ale to też trzeba robić z wyczuciem. Szczerze mówiąc, ja jestem wielkim zwolennikiem żarówek LED-owych. Najczęściej w domu mam żarówki nieprzekraczające 10 W, czyli począwszy od 3,5 do 10, o chyba jedna jest na 12, ale to już jest tak wielkie światło, że w zupełności wystarczy. I rzeczywiście w wielu miejscach, gdzie kiedyś paliła się 40 czy 60, wystarczy teraz 3,5-watowa żarówka i ona jest przeznaczona na ileś tam kliknięć. Czasami lepiej ją, jak się wchodzi i wychodzi przez ten korytarz, lepiej jak ona się cały czas pali, niż ją kliknąć kilka razy za dużo, a później ją trzeba wymienić. Ale są to urządzenia też bardzo trwałe. To nie jest tak, że na początku straszono nas, o, żarówka zaraz się tutaj przepali i trzeba będzie za nią zapłacić. Nie dość, że w tej chwili kosztuje tyle samo, co standardowa żarówka, jej żywotność jest większa, no a zużycie prądu, no to już nie ma mowy. No, od 5 czasami do 10 razy takie światło można uzyskać tańsze z tej żarówki.
To powiedzmy jeszcze na koniec o gazie. Gaz to jest kolejna rzecz, której nie oszczędzamy. Kurczą się nam zasoby tego gazu. Gaz jest stosunkowo tani w stosunku do prądu, prawda? Więc może tak mniej szanujemy ten gaz.
Z gazem jest troszeczkę inaczej niż z innymi naturalnymi jakby źródłami energii. No wiadomo, że w sposób drastyczny kurczą się zasoby węgla, ropy naftowej. Tutaj, jeżeli chodzi o ropę, no to tylko Arabia chyba zostanie już za kilka lat na rynku, która z zyskiem będzie wydobywała ropę naftową. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, zasoby gazu na Ziemi są ciągle spore. Natomiast jego wykorzystanie, no podstawowe jakby wykorzystanie gazu, no to ciągle pozostaje energetyka, czyli ciepłownictwo, opalanie, nagrzewanie wody, no i produkcja nawozów mineralnych. Wszystkie nawozy mineralne, azotowe, no robi się z gazu. To są ogromne fabryki, które zużywają wielkie ilości. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że zużywanie gazu wiąże się bezpośrednio z naszym klimatem. Oszczędzanie w jego spalaniu, oszczędzanie to jest kwestia naszej odpowiedzialności za nasz klimat i za przyszłość naszej Ziemi. Podobnie jak z innymi nośnikami energii, tak samo z gazem, oszczędzanie powinniśmy rozpocząć w gospodarstwie, u siebie, w domu, w pokoju. To jest kwestia chociażby kuchni. Mamy piekarniki, które są często właśnie nagrzewane za pomocą płomienia gazowego. Tutaj też powinniśmy zwrócić uwagę na to, że można owszem zapalić światełko i zerknąć przez szybkę, jak wygląda ten nasz pieczony kurczak czy tam kaczka, a można za każdym razem otwierać, uchylać drzwiczki, wypuszczać to gorące powietrze i nie oszczędzać tego gazu. Podobnie jak z gotowaniem na gazie, jak z garnkami. Niektórzy mają taką przemocną chęć gotowania bez pokrywki. To wszystko paruje oczywiście, zużywa ze 3-4 razy więcej energii, a są przecież szklane pokrywki, przez które i tak wszystko widać. Możemy gotować na o wiele mniejszym płomieniu i z oszczędnością dla własnego rachunku i dla klimatu.
No i też czyszczenie tego piekarnika jest na przykład istotne. Używanie garnków takich, które szybciej się nagrzewają i wtedy szybciej nam podgrzewają, mniej tego gazu zużywamy. Są takie drobne teoretycznie rzeczy, które rzeczywiście pozwolą nam zaoszczędzić, zrobić coś dobrego dla Ziemi i zaoszczędzić też pieniądze, które na to wydajemy.
Jest to ściśle związane. Czym więcej oszczędzamy, tym bardziej się przysługujemy do oszczędzania klimatu, do oszczędzania jakby środowiska naszego.
Tych błędów, które popełniamy, jest więcej, bo to i nieprawidłowe zakupy, i obżarstwo, no ten konsumpcjonizm, o którym mówimy, i podróże, no ale to już temat na kolejną ekosferę. Dziś gościem był Dariusz Ochrymiuk z Podlaskiej Stacji Przyrodniczej NAREW. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.